Popołudnie wnet.
Popołudnie wnet trwa, jest godzina 16:36. Kontynuujemy nasze rozmowy przy mikrofonie. No nie, właśnie niestety nie, bo przy telefonie, ale z Indonezji jest w tym momencie Maciej Jastrzębski, który jest współautorem projektu The Human Story i jest także współpracownikiem Radia Wnet, prowadzi u nas przeglądy prasy arabskiej. I tak jak powiedziałem, przebywa obecnie w Indonezji, badając tam polskie akcenty i ślady w tym kraju. Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z mojej perspektywy dobry wieczór, bo już mamy tutaj 22 z kawałkiem. Noc jest spokojna, znajduję się teraz w Krui. Krui to jest niewielka miejscowość na południowej Sumatrze, w prowincji Lampung. No i co mam powiedzieć? Pogoda jest piękna, bardzo parno, 27 stopni odczuwane, 32 fale, właściwie są to fale, jakby to powiedzieć, lewoskrętne, czyli jeżeli surferzy dosiadają desek i właśnie przemieszczają się przy tych falach, to lewą ręką zagarniają tę falę, czyli od wewnętrznej strony właśnie lewą ręką się posługują. No i tak, i słucham, panie redaktorze, o czym mogę powiedzieć ciekawym.
Panie Macieju, no porozmawiajmy może o tych wydarzeniach dzisiejszych, czyli o zabójstwie Kasema Sulejmaniego, generała irańskiej armii, który został zabity przez amerykańskie wojsko w ataku, w nalocie drona. No a jakby nie patrzeć, Indonezja, kraj muzułmański, jak indonezyjskie władze reagują na ten atak, na to zabójstwo?
Z perspektywy narodu, w którego skład wchodzą w 90% właśnie Indonezyjczycy, reszta to katolicy, protestanci, hindusi i buddyści.
Indonezyjczycy, czyli muzułmanie tutaj w tym wypadku, tak? 90%.
Tak.
Mhm. Halo?
Muzułmanów, to taki właśnie procent, tak, 90% społeczeństwa indonezyjskiego to muzułmanie. Tak, z perspektywy właśnie tej ludności nie odbiło się to jakimś wielkim echem. Trzeba pamiętać o tym, że Indonezyjczycy są dosyć tolerancyjni, że są naprawdę tolerancyjni z tego względu, że te pozostałe wyznania są wpisane w ich konstytucję, istnienie tych wyznań. I przypomnę, że jest to też hinduizm i buddyzm, czyli wierzenia i religie, które nie są elementami tak zwanej rodziny Wielkiej Księgi, czyli mówimy tutaj o judaizmie, o chrześcijaństwie i o islamie. Te wyznania są również tolerowane i są poważane. Muzułmanie indonezyjscy nie odebrali jakoś tego wydarzenia bardzo, bardzo tak dosadnie, do serca nie wzięli go. Więc echa praktycznie nie ma. Nie wiem, co się dzieje w Aczechu. Aczech to jest prowincja na północy Sumatry, gdzie jest wdrożone prawo szariatu w takim pełnym wymiarze niemalże, gdzie istnieją kary cielesne za łamanie prawa szariatu. Nie istnieje tam kara batożenia, co prawda nie biczem, nie pejczem, ale taką różdżką, że tak powiem, bambusową o grubości, powiedzmy, wskazując jego palce, nie grubszą. Natomiast no nie ma takiego echa. Z mojej perspektywy powiem, że jest to po prostu komunikat prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Iran nie może posunąć się za daleko, że po prostu Stany są w stanie dosięgnąć człowieka, który jest ekwiwalentem sekretarza Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czyli
no tak, tylko
Mike Pompeo został bryzą.
Czy to pouczenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych nie jest już też przekroczeniem z jego strony jakiejś granicy?
Ja sądzę, że Stany Zjednoczone mają takie kompetencje i taką siłę wojskową, militarną, operacyjną i wywiadowczą, że to jest tylko podkreślenie jego pozycji. Jakie będą tego konsekwencje? Być może będziemy mieli do czynienia z zamachami z ramienia Hezbollahu bądź również gwardii, irańskiej gwardii rewolucyjnej na terenie Stanów Zjednoczonych. Teraz można gdybać, można różne scenariusze tutaj rozpościerać przed słuchaczami. Natomiast sądzę, że Iran nie pozostanie, nie będzie gołosłowny i że jakaś represja, jakiś odzew zostanie wystosowany. Trzeba zaczekać po prostu na to. Może to przyjmie formę jakichś zintensyfikowanych ataków na statki.
Może to tak naprawdę te wszystkie podchody między dwoma krajami tak naprawdę trwają i to nie jest pierwszy taki bardzo, aczkolwiek chyba pierwszy aż tak mocny akcent tego konfliktu na linii Waszyngton-Teheran. Generał Roman Polko twierdzi, że na razie nie ma się co specjalnie obawiać otwartego konfliktu, byłoby to nie na rękę obu krajom. Natomiast jak ty myślisz, doszłoby do takiego konfliktu?
Ja sądzę, że twardy konflikt nie jest pierwszą możliwością, pierwszą opcją.
Oj, coś nam przerywa.
Raczej ta vendetta, która jest typowa. Chciałem powiedzieć, że teraz twardy konflikt nie jest opcją pierwszą, jaką bym sugerował. Raczej będziemy mieli do czynienia z vendettą. Z vendettą ze strony Iranu. Może będą miały miejsce zamachy na podobnych rangą przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych. Raczej do twardego konfliktu nie dojdzie, bo nie jest to też na rękę Iranowi. Taka jest moja szybka tutaj analiza i sugestia.
Zdaję sobie sprawę, że jesteś teraz w dosyć egzotycznych warunkach i może nie zawsze jest dostęp do internetu czy do tych dóbr technologii. Natomiast jakby nie patrzeć, śledzisz i przedstawiasz naszym słuchaczom nieprzerwanie od jakiegoś czasu treści prasy arabskiej. Pytanie, czy teraz miałeś okazję zajrzeć do jakichś tytułów z regionu Maghrebu czy Bliskiego Wschodu i zobaczyć, jak tam się o tej sprawie mówi w ogóle, jakie są reakcje?
Ja przyznam, że odniosłem się tylko do Al Jazeera, która bardzo rzeczowo napisała o tym, jakie były reakcje różnych polityków i co się stało. Natomiast moje zadanie teraz w Indonezji polega na czymś zupełnie innym i nie skupiam tyle uwagi na tym, na czym skupiam codziennie w pracy dla Radia Wnet. Raczej zajmuję się teraz właśnie śledzeniem tych śladów polskich, ale także rozmowami z Indonezyjczykami. Przeprowadziliśmy mnóstwo wywiadów, na przykład z rybakami z nadmorskiej miejscowości Bengkulu, z testerem herbaty z fabryki i plantacji herbaty w Pagar Alam. To jest takie zagłębie właśnie, gdzie produkuje się herbatę, która jest eksportowana również do Polski i do innych państw Europy, także do Azji. Rozmawialiśmy także z producentami tradycyjnymi. Sumatrzańskiej, zwanej Kudu, to jest taki, ci producenci broni właśnie z Sumatry, ta broń nazywa się Kudu, rozmawialiśmy z takimi właśnie kowalami, mistrzami tego fachu. Ponadto teraz znajdujemy się w Krui, jest to taka miejscowość niewielka, gdzie uczęszczają surferzy, z nimi też przeprowadziliśmy kilka wywiadów. Spotkaliśmy też siostrę byłego prezydenta Indonezji, której tej bardzo takiej szacownej, nobliwej pani mieszkaliśmy przez jedną noc w mieście, które nazywa się Kota Bumi. Także nasza eskapada, nasza odyseja, że tak powiem, zaprowadza nas w różne takie rejony, które pokazują prawdziwą twarz
Indonezji,
a nie tylko to, co się dzieje na Bali, która jest... Tak. Na Bali, nie docieramy na Bali, ani w inne tego typu miejsca turystyczne, bo to jest produkt eksportowy i to nie jest prawdziwa twarz tego kraju, tych ludzi. Natomiast muszę powiedzieć, że Indonezyjczycy są niezwykle gościnni i będąc jeszcze w Pagar Alam, to jest taka miejscowość położona na wyżynach, mniej więcej w środkowej Sumatrze, czy w środkowej południowej Sumatrze, zostaliśmy dosłownie członkami rodziny naszych gospodarzy, którzy nie chcieli od nas ani grosza za swoją szczodrość, hojność i gościnność. Jest wiele po prostu dowodów tego, że Indonezyjczycy są niezwykle takimi gościnnymi ludźmi. Bardzo je doznajemy, tych takich dowodów. Mam nadzieję, że już za jakiś rok będziemy w stanie się pochwalić tym naszym dokumentem w ramach tego projektu The Human Story, który tworzę razem z Kamilem Zajdlem i Anną Długosz. To są moi towarzysze podróży.
No właśnie, ale powiedz proszę o tych śladach polskich, bo od tego wyszliśmy i kilka dni temu pisałeś do mnie, że odwiedziliście kopalnię Józefa Zwierzyckiego. Co to za postać i co to za miejsce, jakie ma znaczenie dla Indonezyjczyków?
Tak, Józef Zwierzycki to jest polski, bo on był polskim geologiem, który dotarł do Indonezji w 1914 roku i jako szeregowy geolog holenderskiego Instytutu Geologii. To był taki instytut rządowy, który po prostu zajmował się badaniami geologicznymi w Indiach holenderskich. Człowiek ten zmierzył Indonezję wzdłuż i wszerz, znalazł się na Sumatrze, Jawie, Celebę, Kalimantanie, Borneo. I właśnie na Sumatrze badał jedną z największych podówczas kopalni złota. Kopalnia złota ta już nie funkcjonuje. Dzisiaj dotarliśmy do Muar Aman, to jest miejscowość, gdzie ta kopalnia się znajdowała. Nie znaleźliśmy tam nic, co by odbiegało od klimatu i takiego odczucia, jakie buduje lektura Jądra Ciemności albo oglądanie filmu Apocalypse Now. Oczywiście nie było tego wątku militarnego tam, natomiast opuszczone obozowiska takich rabunkowych wydobywców złota. Natomiast jeśli chodzi o samą kopalnię, to ona w dużej mierze została zaplombowana, pozostawiono kilka korytarzy i żadnej wzmianki oczywiście o polskim geologu tam nie ma, bo też podejrzewam, że świadomość tego, że taki człowiek istniał i badał to miejsce, jest też mało rozpowszechniona wśród Polaków i społeczeństwa polskiego. A szkoda, bo człowiek napisał artykuł i pracę naukową na temat właśnie tej kopalni. Osoba ta jest też związana z historią drugowojenną. Przebywał przecież na Pawiaku, był więźniem Pawiaka, później został wyciągnięty z Pawiaka przez Niemców tak naprawdę, którzy potrzebowali ludzi do szukania gazu łupkowego w Polsce. Natomiast Józef Zwierzycki był świadom tego, że no nie może po prostu przyłożyć się do tych zbrodniczych badań, bo po prostu służących zaborcy, okupantowi. Bardzo wolno pracował, że w końcu się wojna skończyła. Więc w tym momencie, kiedy został, próbowano go zwerbować, on wiedział po prostu, że nie może się przyczynić do tego, do znalezienia tego gazu łupkowego, więc pracował bardzo wolno i dlatego tak wolno, że aż się po prostu druga wojna skończyła. Się do znalezienia tego gazu łupkowego, który się przecież znajduje na terytorium Polski, bo ówczesnym terytorium Polski się znajdował. Oprócz tego człowiek ten jest związany też z Akademią Górniczą w Krakowie, a jest związany tak, że jest filistrem honoris causa funkcjonującej tam jeszcze w latach 30. korporacji akademickiej, korporacji Montana. No i właśnie z tą garścią informacji już zebrano wcześniej jeszcze w Polsce, w Bibliotece Narodowej, gdzie można znaleźć pracę właśnie tej kopalni złota niedaleko Muar Aman. To na podstawie tego tropu dowiedzieliśmy się o tym człowieku, później zgłębiliśmy inne źródła i w końcu tam dotarliśmy. W deszczu mamy teraz tutaj porę deszczową, także warunki słabe, jeśli chodzi niekiedy o fotografię i kręcenie filmu.
No właśnie.
Natomiast
wejdę ci w słowo, bo tutaj dowiaduję się, że ulewne deszcze spowodowały ogromną powódź w stolicy w Indonezji, w Dżakarcie. Z tego powodu ewakuowanych zostało ponad 30 tysięcy osób. W wielu dzielnicach nie działa komunikacja miejska oraz nie ma prądu. I czy w ogóle te skutki tych powodzi w jakikolwiek sposób was dotknęły? Poza tym, że przeszkadzają w robieniu zdjęć.
Same skutki powodzi w Dżakarcie jeszcze nie, ale pewnie dotkną, jeżeli nie zmniejszą się opady, to pewnie dotkną, ponieważ jakiegoś 10 stycznia już będziemy w Dżakarcie, mamy tam jeszcze do nagrania materiał z undergroundowych, takich podziemnych szkół walki, będziemy też zwiedzać doki w Dżakarcie, udamy się też na jakąś pewnie imprezę w drapaczach chmur, bo tam jednak to Dżakarta, to Dżakarta, to jest jednak trochę miasto grzechu, jeśli tak mogę powiedzieć. I imprezy tam się odbywają. Chcemy też uwiecznić ten aspekt indonezyjskości.
Obyzumiałem.
Odbywają się... Tak, znaczy musimy utrzymać, że tak powiem, panowanie nad sprzętem, czyli nad kamerami, więc my będziemy oczywiście podchodzić do tego bardzo profesjonalnie, aczkolwiek z wczuciem, bo nie możemy przecież zakłamać tego obrazu w żaden sposób. Tak, i właśnie tak, więc nie wiem, czy jeszcze to nas dotknie, natomiast w innych częściach Indonezji zdarzają się ściany deszczu. My się przemieszczamy dosyć często, także niekiedy nam to psuje i trochę psuje nam szyki, ale udało nam się wczoraj nakręcić timelapsa z wspaniałego zachodu słońca, naprawdę takich odcieni błękitu i złota dawno nie widzi.
To jeszcze pozwolisz...
To dobrze pójdzie, jeżeli ten sprzęt dowieziemy i nasz backup to tak.
Pozwól, że zapytam jeszcze...
Tak, pozwolę, tylko...
Tak? Bo coś tutaj nam przerywa delikatnie.
Dawaj. Tak, jest opóźnienie trochę. No, słucham, zamieniam się w słuch.
Chciałem dopytać, bo tutaj jeszcze trwa dyplomatyczna wymiana zdań na linii Pekin-Dżakarta związana z oskarżeniami o naruszenia przez Chińczyków indonezyjskiego terytorium morskiego. Zdaniem ekspertów sprawa może zaostrzyć spory terytorialne między Chinami i krajami Azji Południowo-Wschodniej na Morzu Południowochińskim. I czy dotarły do ciebie wieści również o tych napięciach? Czy są one odczuwalne w ogóle Indonezyjczycy? Jaki oni mają stosunek do Chińczyków?
To wygląda na co dzień tak, że zwyczajny Indonezyjczyk poza dużymi miastami, czy poza Dżakartą, Surabaya, Dżakartą, żyje, i większość Indonezyjczyków w tych miastach też żyje po prostu dniem zwyczajnym, codziennym. Indonezyjczycy w tym klimacie wytężona praca fizyczna nie jest taką oczywistą kwestią. Raczej chodzi o to, żeby zarobić po prostu na ten dzień. Tutaj nie jest trudno przetrwać. Dookoła rosną palmy kokosowe, bananowce, które często nie należą do kogokolwiek. Można je po prostu zerwać, owoce z nich. Można, łatwo jest tutaj przeżyć po prostu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś służby porządkowe, to miałem możliwość porozmawiania z policją morską i dowiedziałem się, że takiego typu właśnie zdarzenia nie są czymś nowym, nie tylko ze strony Chin, ale i Wietnamu. Dochodzi do tego, że kutry rybackie wietnamskie pod eskortą wojskową, wojska wietnamskiego, naruszają wody terytorialne Indonezji, pływają na wody terytorialne Indonezji, tam dokonują połowu rabunkowego i uciekają. Natomiast jeśli chodzi o to, co stało się na linii Chiny-Indonezja, to Indonezyjczykom zależy na tym, żeby utrzymać się w roli siły patrolującej Ocean Indyjski i swoje morze terytorialne, a także morze terytorialne sąsiednich państw, ponieważ ta morska policja, Marine Police, jest wykorzystywana, jest zapraszana przez na przykład Koreę, przez inne państwa regionu do tego, żeby udzielać treningów i wsparcia w patrolowaniu mórz terytorialnych innych państw. I Indonezji bardzo zależy na tym, żeby utrzymała ten monopol na tę funkcję i to zadanie, bo jeżeli będzie inaczej, to wyjdą Stany, bo Indonezja jest bliżej do Stanów Zjednoczonych niż do Chin, jako sojusznika, czy do Rosji to w ogóle. Więc zależy Indonezyjczykom na tym, żeby nie wpuścić tutaj po prostu innego gracza zewnętrznego, jakim są Stany, żeby nie prosić Stany o protekcję. Nie wiem, jak, nie jestem pewien, jak się rozwinie ten wątek, o którym wspomniałeś. Natomiast z perspektywy Indonezji, Indonezyjczycy będą starali się do rozwiązania na własną miarę i na własne możliwości i na pewno nie będą chcieli trzecich, jak to się mówi po angielsku, third parties, czyli jakby trzecich graczy, tak, czy jakichś zewnętrznych sił, żeby mieszały się w roli protektora w ich sprawy.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Już puszczam cię do łóżka, można by powiedzieć, ponieważ tak jak mi napisałeś, jutro o 5 rano wyruszasz do dżungli. Czy to prawda? Czy to nadal aktualne?
Jest to zdecydowanie aktualne. O 5 rano wsiadamy na skutery, które są podstawowym środkiem transportu w Indonezji. Jedziemy kilkadziesiąt kilometrów od naszej miejscowości, od Krui, a później, jeżeli droga będzie przyjezdna mimo deszczów i błota, jakie powstało, to przerzucimy się na jeepy, jeżeli znajdziemy jakiegoś przewodnika i pojedziemy w dżunglę, ponieważ zależy nam na zdobyciu materiału z serca przyrody. Chcemy nakręcić jakieś małpy, małpiatki, może jakieś słonie też się znajdą w lesie. Będziemy potrzebowali samochodów, bo też grozi to spotkanie z tygrysem sumatrzańskim. No, a to nie byłoby zbyt przyjemne.
Zapewne nie, także życzę ci, żebyście na niego nie trafili, a jeżeli tak, to z bezpiecznej odległości mogli obserwować to piękne zwierzę. Mam nadzieję, że może uda nam się porozmawiać na antenie Radia Wnet obszerniej o całej tej podróży, choćby w mojej audycji Easy Riders w sobotę o 17. Natomiast teraz życzę ci dobrej nocy, a my wracamy do programu Popołudnie Wnet. Bardzo ci dziękuję, Macieju.
Z przyjemnością. Dziękuję, kłaniam się nisko Państwu, panie redaktorze. Do usłyszenia.
Cześć. Do usłyszenia. Pozdrawiam.